to beznadziejny przypadek i nie da się tutaj nic zrobić. To są takie słowa, które nie napawają optymizmem i za bardzo no, nie dają nadziei, ale to są jednocześnie takie słowa, które lubi słyszeć światowej sławy chirurg z małej miejscowości Dubuque w Stanach, w której studiowałem. Dawid, sąsiad tego wziętego chirurga, powiedział mi kiedyś, że ten specjalista w zasadzie zajmuje się tylko i wyłącznie trudnymi przypadkami. Ma już za sobą tyle lat pracy i doświadczenia, że nie bierze się za byle co skaleczony palec, lekko przemieszczona kość i tak dalej, że on się po prostu zajmuje bardzo trudnymi przypadkami. I im trudniejszy przypadek, tym bardziej go to ekscytuje, jeżeli można mówić o ekscytacji w przypadku ludzkiego cierpienia, ale po prostu wie, że jego kompetencje pozwalają mu często sięgnąć dalej i zrobić więcej niż wielu ludzi potrafiłoby. W życiu jest trochę tak jak w medycynie. Są różne przypadki i niektóre wydają się być beznadziejne. Czasami rodzina się rozpada. Bywa, że dopada nas przeszłość, od której chcieliśmy uciec, a nie za bardzo jesteśmy w stanie. Niejednokrotnie konflikty w pracy czy w rodzinie sprawiają, że jesteśmy po prostu bezradni i nie wiemy, co będzie dalej. I wtedy mamy takie tendencje, żeby zadawać sobie pytanie, które w pewnym sensie już na stałe wpisało się w krajobraz Polski. Pytanie, które brzmi, jak żyć, panie prezydencie? A może nie dodajemy tej końcówki. Panie premierze, przepraszam, dzięki. Widzicie, nawet to wy mnie korygujecie, co potwierdza, że tak rzeczywiście jest, że jak żyć, panie premierze, wpisało się na stałe w nasz scenariusz. Nie dodajemy tego, panie premierze, ale często mówimy, no i jak żyć w takiej sytuacji? Chciałem, żebyście ze mną się przez chwilę przenieśli oczyma swojej wyobraźni do czasów, kiedy Chrystus chodził po ziemi. Bo te czasy wydawały się, jeżeli nasze czasy są trudne, albo my czasami mówimy, że no to są po prostu beznadziejne czasy, to zastanawiam się, co pomyślisz o czasach, w których Jezus stąpał po ziemi. Bo to były takie czasy, które były nabrzmiałe przekonaniem o zbawczej roli Rzymu. Tylko obywatele wtedy cieszyli się wolnością podatkową, a powracający z wojny legioniści korzystali z prawa do renty. Ale większość ludzi mocowała się z brutalną codziennością życia. Rzymska elita stanowiła mniej więcej 200 tysięcy bogatych ludzi. Milionowe rzesze mieszkańców kraju żyły na krawędzi ubóstwa. I dla wielu z tych ludzi to była naprawdę walka o przetrwanie. Wielu z nich myślało kategoriami, oby tylko utrzymać głowę na powierzchni. 85% ludności mieszkała na wsi i starała się po prostu przeżyć każdy kolejny dzień. My dzisiaj mówimy, już może coraz rzadziej, bo w Polsce dzieje się, chcę wierzyć to coraz lepiej, patrząc się na samochody, jakimi jeździmy, jak się ubieramy, wakacje, na które wyjeżdżamy, żyje się nam coraz łatwiej, ale często zdarza się jeszcze takie słyszeć takie zdanie, że oby tylko przeżyć do kolejnego miesiąca, od pierwszego do pierwszego. Gdybyśmy żyli w czasach Jezusa, to słyszelibyśmy inne stwierdzenie. Słyszelibyśmy często, oby tylko przeżyć ten dzień, kolejny dzień. I my mówimy od pierwszego do pierwszego, podczas gdy wtedy mówiono z dnia na dzień. Starożytny historyk Lucjan mówi, że trudno było strzepać z siebie ubóstwo, kiedy zaczęło się już go doświadczać. 1/3 dzieci umierała przed ukończeniem pierwszego roku życia, 50% dzieci umierało przed ukończeniem 5 lat. Te, które przeżyły, często musiały zaczynać pracę między 5. a 10. rokiem życia. Średnia długość życia w czasach Chrystusa to 25 lat. Jeżeli ktoś dożywał 60, to było to wyjątkowe. 1% ludzi dożywało 80 roku życia. Na cmentarnych nagrobkach można było spotkać różne napisy. Wiele z nich tchnęła pesymizmem i rezygnacją, jak na przykład ten. Od nicości w nicość szybko przechodzę. Ludzie w czasach Chrystusa byli dużo bardziej wyeksponowani na przemoc i śmierć niż najmniej rozwinięte kraje dzisiaj. Strach towarzyszył ludziom zawsze i wszędzie. Obawiano się głodu, władzy, złodziei, bandytów, ludzie żyli w ciągłej presji, ciągłej niepewności. To, co było wszechobecne, to brutalność, przemoc i kradzież. Nic dziwnego, że nie jedna osoba zmagała się z depresją albo problemami psychologicznymi, bo to były rzeczywiście czasy, można powiedzieć, czasy beznadziei. A kiedy przychodzi ci żyć w czasach beznadziei, to takie czasy nierzadko przyczyniają się do beznadziejnych przypadków. I chciałbym, żebyś razem ze mną śledziła tekst, który zapisał ewangelista Marek, bo on przedstawia taki beznadziejny przypadek w 5 rozdziale swojej Ewangelii. Zacznę od 41 wersetu poprzedniego rozdziału, bo on jest też dosyć istotny. Jezus czyni niesamowite rzeczy i czytamy, że ich, czyli uczniów, ogarnął wielki strach. Także zaczęli mówić jeden do drugiego, kim on jest, kim on jest, że nawet wiatr i wzburzone wody są mu posłuszne. I tak dotarli na drugi brzeg jeziora do okręgu Gerazeńczyków, gdy tylko Jezus wysiadł z łodzi, z położonego niedaleko cmentarza wybiegł mu naprzeciw człowiek opanowany przez ducha nieczystego. Człowiek ten mieszkał w grobowcach i nawet łańcuchem nie dawało się go już związać. Niejednokrotnie bowiem rozrywał łańcuchy i okowy, w które go zakłuwano i nikt nie miał siły go ujarzmić. Całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i w górach, krzyczał i ranił się kamieniami. Gdy zobaczył w oddali Jezusa, przybiegł, padł przed nim na twarz, krzyknął przy tym donośnie. Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Przysięgnij mi na Boga, że nie będziesz mnie dręczył. Jezus bowiem nakazał mu wcześniej, duchu nieczysty, wyjdź z tego człowieka. Zadał mu też pytanie, jak ci na imię? Na imię mi Legion, odpowiedział, gdyż jest nas wielu. Po tych słowach zaczął Jezusa usilnie prosić, aby ich nie wypędzał z tego kraju. Pasła się zaś nieopodal u podnóża góry duża trzoda świń. Duchy poprosiły go, pozwól nam wstąpić w te świnie, abyśmy mogły w nie wejść. I pozwolił im. Po wyjściu zatem z człowieka duchy nieczyste weszły w świnie, wtedy niemal 2000 stado puściło się w dół po stromym zboczu w kierunku jeziora i pogrążyło się w wodzie. Ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to zarówno w mieście, jak i po zagrodach. Ludzie zatem pośpieszyli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zobaczyli, że opętany ten, w którym był legion demonów, siedzi ubrany i przy zdrowych zmysłach. No i ogarnął ich strach. Ci zaś, którzy widzieli, co się stało z opętanym, opowiedzieli im o tym dokładnie, a także o świniach. I zaczęli go prosić, aby opuścił ich granice. Gdy Jezus wsiadał do łodzi, opętany prosił go usilnie, aby pozwolił mu przy nim pozostać. Jezus jednak nie pozwolił mu, lecz polecił. Idź do swojego domu, do swoich i opowiedz im, jak wiele Pan dla ciebie zrobił i jak okazał ci miłosierdzie. Odszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolis, jak wiele Jezus dla niego uczynił. Wszyscy zaś nie mogli wyjść z podziwu. Historia człowieka, który wydawał się postradać zmysły. Nikt nie był w stanie przebywać w jego otoczeniu, dlatego mieszkał w miejscu, gdzie panowała permanentna cisza, czyli na cmentarzu, razem z umarłymi. Niby żył, no ale tak jakby był martwy. Tak jak stopa odciska na ślad na piasku, tak życie odcisnęło na nim swoje piętno. Domyślam się, że to pewnie było niełatwe życie. I Marek pisze swoją Ewangelię w taki sposób, że tam się wszystko szybko dzieje. Nie można się nudzić. Marek ma konkretnych adresatów na myśli, społeczeństwo rzymskie, więc nie rozwodzi się, nie daje długich życiorysów, długich opisów, tylko akcja jest szybka, jest wartka, zmienia się, przechodzi z jedną w drugą. Więc nawet w tej historii chciałbym czasami, żeby Marek się zatrzymał i powiedział coś więcej o kontekście rodziny tego człowieka. Co się takiego stało, że stracił wszystko? I stał się bezdomnym, mieszkającym na cmentarzu. To, co było wiadomo o nim, to, że demoniczny świat wdarł się w jego życie z całym impetem zła, które ukryte dla oka co jakiś czas wdziera się w ludzkie życie zupełnie niespodziewanie i czyni totalne spustoszenie duszy. Pewnie pamiętacie, że to były takie czasy, kiedy nazwiska nie funkcjonowały, ludzie nie odnosili się, nie zwracali się do siebie po nazwisku, ludzie operowali imionami, mówiono na przykład Beniamin, syn Jeremiasza, albo Jezus, syn Boga, czy syn Józefa, tak? I w Ewangeliach się pojawia później syn Boży. My nawet nie znamy imienia tego człowieka. Wszystko, co wiemy na pytanie, jak ma na imię, to on odpowiada legion. A legion odnosi się do struktury rzymskiej armii, w której funkcjonowała jednostka wojskowa, taka jak legion, która liczyła od 2 do 5 tysięcy żołnierzy. I przypuszczalnie te 2 tysiące żołnierzy, jeżeli dalej czytam o tych 2 tysiącach świń, to jest pewna korelacja między jednym i drugim. Być może to był człowiek, który odsłużył swoje ciężkie lata w armii i być może armia, czy wpływ armii tak go skrzywiło, że był wyeksponowany, później był zdruzgotany, miał problemy emocjonalne, różnego rodzaju. Na to się nałożyła kwestia duchowości i otwartość na świat demonów, który wkroczył w jego życie. Nie wiemy. To, co wiemy, to to, że demoniczny świat w całej okazałości tłumnie, jak legion uczynił sobie dom z tego człowieka. No bo nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie się kaleczył własnego ciała, tak jak nikt, kto jest opętany przez demoniczny świat, nie będzie w stanie zrywać łańcuchów, którymi jest związany, i krzyczeć tak, że człowieka może ogarnąć przerażenie. To były beznadziejne czasy. Ale to były czasy, w których Jezus przyszedł po to, by dać ludziom nadzieję. W poprzedniej historii czytamy, że Jezus pokazał swoim uczniom, że ma władzę nad siłami natury, i pokazując, uciszając morze, Jezus pokazał, niejako uchylił rąbek istoty Bożego Królestwa, które przyszedł zaprowadzić. I nie wątpię w to, że uczniowie cały czas byli pod wrażeniem tego niesamowitego zdarzenia. No bo kto robi takie rzeczy? Kto ucisza wzburzone morze? Jeżeli kiedyś widziałeś wzburzone morze, to jest raczej mało prawdopodobne, żeby ono nagle za pstryknięciem palca się uciszyło. A tak też się stało. Uczniowie nie zdążyli przestać myśleć o tym niezwykłym wyczynie, kiedy ich łódź dopłynęła na drugą stronę tego spokojnego już jeziora, do małej osady po drugiej stronie wody. I tak jak relacjonuje to Marek, ewangelista, to zupełnie inny kraj. 10 miasteczek rozsianych po takich pustynnych terenach na ziemi, która z trudem wydawała owoce ciężkiej pracy. I to były takie miasteczka, które razem tworzyły kulturę zupełnie odmienną od tej, do której przywykli towarzyszący Jezusowi apostołowie. Bo to był świat daleki od świętych synagog Galilei albo bijącej blaskiem świątyni w Jerozolimie. To był świat, w którym nie obowiązywały religijne rytuały judaizmu. I to był ten kontekst, gdzie granica między tym, co sprofanowane, a co czyste się zacierała albo w ogóle nie istniała. Dlatego działalność gospodarcza mogła przybierać różne formy, jak chociażby taką, że można było paść świnie, które były nie do przyjęcia w narodzie izraelskim. Nie jedną, nie dwie, nie trzy świnki, ale 2000 świń. Gdybyś był wtedy z uczniami w Łodzi, pomyśl przez chwilę, co mógłbyś wtedy pomyśleć, docierając do tej odległej krainy. Nie wiem jak ty, ale ja tak sobie myślę, jestem Żydem. Jezus przyszedł jako obiecany Mesjasz do Żydów. Jerozolima jest pępkiem świata, stoi w centrum, święte miasto, niezniszczalne miasto. Jezus dopiero co uciszył burzę na morzu, to znaczy teraz będziemy zawracać i zmierzać w stronę Jerozolimy i teraz będą się działy takie rzeczy, że zmieciemy tych Rzymian z powierzchni ziemi. W końcu nastanie królestwo. A Jezus zamiast, tak jak Piotr powiedział, zamiast iść do tłumów, Jezus idzie do jednostki. Zamiast iść w stronę Jerozolimy, to on się oddala, idzie zupełnie w innym kierunku. Nie wiem, czy tak myśleli uczniowie, ale jak gdybym był z nimi w Łodzi, to pewnie bym tak myślał, bo wydaje mi się, że miałbym zupełnie inne oczekiwania, wyobrażenia odnośnie tego, co Jezus, mając taką moc, co on może zrobić. Okazuje się, że Jezus jest gotowy pójść do dziwnego miejsca, aby spotkać się z dziwnym człowiekiem i uczynić życie tego jednego dziwnego człowieka innym. Oddalił się od świętych miejsc Izraela i szedł coraz dalej tam, gdzie wydawać by się mogło, życie się już kończyło. Idzie w stronę tego dziwnie zachowującego się mężczyzny, nieukrzesanego dzikusa, który biegnie w stronę Jezusa prosto z cmentarza, który nie wiadomo kiedy stał się domem dla niego. Jezus wypędza z tego człowieka legion demonów i daje mu nowe życie. Innymi słowy, daje nadzieję w beznadziejnym przypadku. Bo tak to już jest z Jezusem, że on nigdy nie jest obojętny na ludzkie życie. Nigdy. Nawet na te najbardziej beznadziejne przypadki. No znowu Marek nic nie pisze, ale wyobrażam sobie następną scenę, kiedy Jezus, jego uczniowie i ten mężczyzna z cmentarza siedzą razem przy ognisku. Być może mają skromny posiłek, parę ryb wyłowionych dopiero co z jeziora. Rozmawiają, żartują, śmieją się. Ludzie z miasta zaczynają przychodzić jeden po drugim. Zżera ich ciekawość, nie pozwala im zostać w domu. Co też tam się wydarzyło dziwnego? Jakieś świnie? 2000? Żartuje pani. Naprawdę, sąsiadko? Nie, no to przecież ja muszę pójść to zobaczyć. No i ludzie przychodzą, żeby zobaczyć, co się dzieje. I to jest ciekawe i na tym chcę się skupić, kochani, że Marek, ewangelista Marek relacjonuje, że tego dnia Jezus usłyszał 3 prośby. Pierwsza prośba ze strony demonów, które wiedząc, kim on jest, prosiły go, aby ich Jezus nie wypędzał z tego kraju. Czasami rozmawiam z ludźmi i ludzie mi mówią, że no ja jestem wierzący, niepraktykujący, albo trochę praktykujący, albo jestem ewangelicznie wierzący, biblijnie wierzący, różnie, są różne odcienie wierzących ludzi. Ale tak sobie myślę co jakiś czas, że ja wiem, kochani, to wiarę można różnie definiować, ale pamiętajmy o tym, że demony też wierzą. Też są wierzące. I są wierzące i praktykujące do tego, bo mają aktywny udział w przestrzeni tej niewidocznej przestrzeni tego świata. Są wierzące, praktykujące na swój sposób, praktykują swoje przekonania. Więcej, demony są żywo zainteresowane ludzkim życiem, dlatego nie chciały, żeby Jezus je stamtąd wyganiał. Wiedziały, kim Jezus jest, przyznały się, to było wyznanie ustami tego człowieka opętanego przez demony, wyznanie, że zgadzają się, że wiedzą, kim on jest i po co przyszedł. Demony tak wierzą, jak czytamy, że aż drżą na Boże imię. I to nienormalni ludzie z tego miasteczka wiedzą, kim jest ten, który przybył do nich na łodzi ze swoimi towarzyszami, ale opętany, który krzyczy w mocy demonów: czego ode mnie chcesz, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Z jakiegoś powodu chciał tam zostać. Jeżeli demony pokazują oblicze świata demonicznego i zniewalają ludzi, to można się domyślać, że pragnęły kolejnego zniewolenia. Dlatego prosiły: pozwól nam wstąpić w te świnie. Druga prośba, którą Jezus usłyszał tego dnia, to była prośba mieszkańców tego miasta, którzy dowiedzieli się, co się stało, przyszli do Jezusa, przyszli go coś poprosić i prosili go, aby Jezus opuścił ich kraj. Jedni widzieli, co się stało, powiedzieli innym, inni widzieli, co się stało, ogarnął ich strach, dlatego chcą, aby Jezus odszedł stamtąd. I nagle, kochani, okazuje się, że uwolniona moc żywego Boga, manifestowana przez jego szczególnego syna, przeraża ludzi. Przeraziła mieszkańców małego, sennego miasteczka nad jeziorem Genezaret, dlatego prosili go, by odszedł. Okazało się, że zmiany nie były im potrzebne. Przywykli do swojego życia. Z dnia na dzień takie samo życie. Praca, dom, obowiązki, wyzwania, moje świnki, które muszę wyjść, nakarmić, wyprowadzić, zatroszczyć się o nie. Nie ma potrzeby innego życia. I nagle okazuje się, że przychodzi Syn Boży, w całej swojej mocy dokonuje niezwykłej rzeczy, a oni proszą tego, który jest wcielonym Bogiem: hej, dzięki, ale lepiej sobie już pójść. Zmagali się ze swoim życiem, ale chcieli, żeby było tak jak zawsze, tak jak dawniej. Tacy ludzie nigdy nie mają miejsca dla Boga, który pokazuje, że ma władzę nad światem demonicznym i może zmienić ich świat i ich życie i przysposobić ludzi, by stali się ludźmi pasującymi do wymiaru Bożego Królestwa. Zwróć uwagę, że Legion, nasz bohater, też prosi. I to jest ciekawe, że Marek, w niektórych przykładach tego nie ma, w tym nowszym jest mowa o tym, że Legion usilnie prosił, w przeciwieństwie do demonów i do mieszkańców miasta. To znaczy, nalegał, nie przestawał prosić, nagabywał Jezusa, ciągle powtarzał to samo pytanie, a mogę, ale może jednak mógłbym za tobą pójść, chciałbym zostać z tobą. Nagle nie widział innego życia, sensu innego życia, jak tylko z Jezusem. Pójście za Jezusem, tam gdzie on poszedł. To trzecia prośba w tej historii. Jezus nakazuje temu człowiekowi, aby wrócił do swoich, do swojego domu. No i znowu, ja nie wiem, jak to wyglądało, kiedy wrócił do swojej rodziny, z którą lata wcześniej, miesiące, może lata przebywał, z którą się śmiali, żartowali, spożywali posiłki razem, wspierali nawzajem, dzieci, dorośli, wszyscy razem, robienie różnych rzeczy, które normalna rodzina robi. Nawet nie wiem, co tam się wydarzyło. I nawet nie jestem w stanie wyobrażać sobie, jak to wyglądało, kiedy ten człowiek wraca do swojej rodziny, bo Jezus mu o tym mówi, wróć do swoich. I to, co jest ciekawe, wiecie, i mnie to fascynuje. On nie tylko wraca do swoich, ale zaczyna chodzić po 10 miastach tworzących ten kraj, jego kraj, aby rozgłaszać, co dla niego uczynił Jezus. Bo tak to już jest, kochani, że kiedy Jezus prawdziwie zmieni czyjeś życie, to nie możesz o tym nie mówić. Chcesz po prostu mówić o tym innym. I kochani, ja wiem, że mówiąc o tym, ja mam pełną świadomość, jak trudno czasami jest, jak my się boimy, jak my nie wiemy, co powiedzieć, jak my nie wiemy, jak zacząć rozmowę, kiedy mamy jakieś tam relacje, jak my się boimy stracić sąsiadów, przyjaciół, bo co oni powiedzą, co ludzie pomyślą, bo nie będę częścią grupy, bo będę wytykany, odrzucony. Ja to wszystko wiem, bo ja tego też doświadczam. Ale wiecie, dwa stwierdzenia kiedyś usłyszałem w swoim życiu, które sobie regularnie o tym przypominam. Pierwsze jest takie, jeżeli jesteś w domu, który się pali, w którym jest pożar, którego nie można ugasić i wiesz, że jedynym ratunkiem jest wybiec z tego domu, no to będziesz mówił innym ludziom w tym domu, że tu jest pożar i lepiej wybiec z tego domu. Bo jeżeli im nie mówisz o tym, to znaczy, że nie wierzysz tak naprawdę, że w tym domu jest pożar. Innymi słowy, jeżeli wierzysz prawdziwie w to, że Jezus i tylko Jezus daje nowe życie, to nie możesz o tym nie mówić. No nie możesz. Mój przyjaciel mi kiedyś powiedział, głodny zawsze pójdzie tam, gdzie dają chleb. Jeżeli dostałeś chleb i najadłeś się dosyta, to nie możesz nie mówić innym, gdzie znaleźć ten chleb. Jeżeli nie mówisz, to ja wiem, są różne powody, różne wyzwania, ale zastanawiam się nad korelacją. Zastanawiam się nad tymi tekstami, gdzie uczniowie zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa są Piotr i Jan przed Radą Najwyższą i jest presja ogromna i oni w którymś momencie mówią, my nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Albo Juda mówi, bądźcie zawsze gotowi do obrony tej wiary, która jest w was. Ja wiem, że to jest ciężko. Byłem teraz na wyjeździe trzydniowym, tylko tyle wam powiem, to była presja w kontekście jednej osoby, która chlapała mięsem na lewo i na prawo i żarty i jakieś tam filmiki i w którymś momencie ja gdzieś tam telepało mną w środku, jestem, myślę, Panie, muszę powiedzieć, muszę zareagować, muszę się do tego odnieść, no nie mogę tego tak zostawić, nie będę się śmiał razem z tą osobą, bo to nie jest dobre, to nie jest właściwe. Muszę zwrócić uwagę tej osoby na to, że Jezus może zmienić twoje życie. Po 4 dniach wspólnego pobytu nagle pojawia się okazja i możliwość. I przez 10 minut mówiłem, kiedy ta druga osoba słuchała w milczeniu. 4 dni się modliłem, Panie Boże, daj mi mądrość, bo ja już po prostu nie wytrzymuję tego. Filmiki takie, których nie dało się oglądać, teksty takie, których nie dało się słuchać. Pomyśl przez chwilę o sobie. Ja wiem, wielu z nas powiedziałby, jestem trudnym przypadkiem. A niektórzy może dodaliby, no ja to jestem beznadziejnym przypadkiem. Ale wiesz co? Jezus specjalizuje się w beznadziejnych przypadkach. Jest dużo lepszy niż ten chirurg, o którym wam powiedziałem na początku. Jezus jest specjalistą od trudnych przypadków. Beznadziejnych przypadków. I prawdą jest, że życie na każdym z nas odciska swoje piętno. Ja to wiem. Z autopsji to znam, albo ze słyszenia. Niskie poczucie wartości od dzieciństwa, trudna rodzina, utrata bliskich, zdrada przyjaciół. Cokolwiek się wydarzyło, to życie toczy się takim torem, że nie wyobrażaliśmy się, że tak będzie. Jednak być może tak to jest, kochani, że nasze życiowe przejścia i doświadczenia sprawiają, że być może tak jak nikt inny kwalifikujemy się, żeby być światłem Jezusa wobec ludzi, których znamy, ludzi, którzy dotąd nie wiedzieli, że Bóg może dokonać tak niezwykłej przemiany. Bo Jezus specjalizuje się w trudnych przypadkach. Co więcej, On zostawia nam nasze stare imię. Zwróć uwagę na to, że w tej historii opętany nadal jest nazwany w końcówce opętanym, mimo tego, że już nie jest opętanym, ale dalej jest odniesienie, że ten opętany chodził. A więc Bóg niejako zostawia nam, daje nam nową tożsamość w Chrystusie, ale zostawia nam nasze stare imię, abyśmy mogli z jednej strony pamiętać, z czego nas wyciągnął, a z drugiej strony używać to, z czego nas Bóg wyciągnął w relacjach, jakie mamy z innymi ludźmi. Kochani, dlatego się zachęcamy nawzajem. I teraz ja dziękuję Monice za tą inicjatywę, świadectw naszych. Ja wiem, że to jest trudne, że myśmy niektórzy nie robili tego nigdy, że nie wiemy za bardzo jak, że myślimy, że nie potrafimy pisać i o czym będziemy pisać, ale kochani, to jest uwalniające, to jest motywujące, to jest zachęcające, kiedy się w jednym paragrafie napisze, to jest to, kim byłem, w kilku zdaniach nawet. To jest to, co Jezus zrobił i to jest to, kim jestem dzisiaj. Tak, zmagam się, mam wątpliwości, możesz to dodać, bądź sobą, bądź autentyczny, ale nic nie apeluje do ludzi tak, jak osobiste świadectwo ludzi w dobie postmodernizmu dzisiaj, jak świadectwo Bożego działania w naszym życiu. Możemy mieć świetne kazania, możemy różne rzeczy dobrze robić, muzyka, to tamto, ale relacje i historie są niesamowicie mocne. Charlie Lu marzył o tym, żeby wyrwać się ze swojej małej mieściny. To było takie miasteczko, w którym wszyscy się znali. Być może dorastałaś w takim miasteczku. Mało miasteczkowa mentalność. Wszyscy wiedzą o sobie wszystko albo i więcej. A Charlie zaczął marzyć, kiedy był jeszcze małym chłopcem i nigdy nie przestał marzyć. Musi wiedzieć, że Charlie był czarnoskórym chłopakiem, żyjącym w dobie, kiedy czarnoskórym nie działo się najlepiej w Stanach. On marzył, żeby zostać lekarzem. A kiedy o tym marzył, to był ciągle wyśmiewany, popychany, poniewierany. Cała ich rodzina była wytykana palcami. Wszystko, o czym marzył wtedy, to z jednej strony, żeby zostać lekarzem, ale wcześniej, żeby się wyrwać z tego miejsca, gdzie jego rodzina była przedmiotem drwin, szyderstw i okazjonalnej przemocy. Bo to było małe miasteczko w Alabamie, gdzie segregacja rasowa znalazła swój podatny grunt. Przyszedł taki dzień, kiedy Charlie dostał się na studia, skończył swoje studia z wyróżnieniem i mógł znaleźć pracę gdziekolwiek, jako dobry lekarz. Ale już w trakcie studiów Bóg przekonał go, że powinien wrócić do swojego małego miasteczka w Alabamie, po to, żeby tam założyć małą wspólnotę chrześcijańską. Chcę, abyś tam wrócił i założył kościół. To jest głos Boży, który Charlie słyszał ciągle, dźwięczał w jego uszach. Więc Charlie wrócił z powrotem, aby w tym małym mieście być światłem Jezusa przed ludźmi, którzy go dobrze znali. Tak jak ludzie dobrze znali tego bezdomnego z cmentarza, o którym pisze Marek w 5 rozdziale. Ale Charlie nie poszedł już sam do tego miasta, poszedł z Jezusem, a właściwie to Jezus poszedł pierwszy, a Charlie poszedł za nim. Bo wiecie, tak to jest z Jezusem, że On idzie tam, gdzie nie ma życia. Jezus daje życie tam, gdzie ono się skończyło. Jezus daje życie po to, byśmy mogli je nieść dalej do innych, czasami do tych, którzy do niedawna stanowili kontekst naszego życia i którzy dalej stanowią kontekst naszego życia, a stamtąd dalej do kolejnych i do kolejnych. Bo prawda o Jezusie jest taka, chciałem, żebyśmy wyświetlili tą prawdę, że Jezus może zmienić każde życie, również twoje, abyś mógł nieść nadzieję tym, którzy są... Ja tu dałem blisko ciebie, ale może powinniśmy w kontekście tej historii powiedzieć, którzy są blisko i którzy są daleko. Po to przyszedł Jezus. Chwała Mu za to. Amen.